Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kłania się Wojciech Sobociński. W miniony piątek bydgoski oddział ZUS-u wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował wydarzenie, które zatytułowano Sięgnij po sukces. Chodzi o to, by osoby z niepełnosprawnością skłonić do aktywności zawodowej i społecznej. I stąd dzisiaj w naszym studiu pani Mirosława Lewandowska, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam.
Rzecznik prasowy tegoż ZUS-u, pani Krystyna Michałek.
Dzień dobry.
Pani Arleta Młynarczyk, specjalistka ZUS-u od rehabilitacji leczniczej.
Dzień dobry.
I pani Aleksandra Gierej, dyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i pan jedyny mężczyzna, Krzysztof Kranc, pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy do spraw osób niepełnosprawnych. Cóż to znaczy dzisiaj niepełnosprawność i poszukiwanie pracy? Bo wydawać by się mogło, że w dobie, kiedy pracodawcy wręcz polują na pracowników, prześcigają się nawet w pomysłach na to, jak ich do siebie ściągnąć i jak ich utrzymać, to myślę, że niepełnosprawni mają o wiele większe szanse na tym rynku pracy.
Tak, ponieważ pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może liczyć na różnego rodzaju wsparcie, mające zadanie zrekompensować fakt, że pracownik niepełnosprawny pracuje troszeczkę dłużej. Ponieważ osoba z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracuje 35 dni w tygodniu, czyli w tym momencie 7 dni...
35 godzin.
35 godzin, tak, w tygodniu, przepraszam bardzo. Czyli w tym momencie 7 godzin dziennie. Oprócz tego też takiemu pracownikowi przysługuje dodatkowo 10 dni urlopu, dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego. Natomiast z tytułu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, pracodawca może liczyć na wsparcie w formie, po pierwsze, dostosowania miejsca pracy, po pierwsze, do potrzeb osoby niepełnosprawnej zatrudnionej.
Kto za to zapłaci?
Jest to finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji równocześnie też jest finansowane wsparcie dla pracodawcy na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, jak i również refundowane jest wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego.
Z jednej strony mówimy, że bardzo łatwo w tej chwili osobie niepełnosprawnej znaleźć zatrudnienie, a z drugiej strony wiem, że to bardzo trudne, bo wielu pracodawców wręcz nie chce.
Sądzę, że wśród pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, są pracodawcy, którzy już rozpoznali, że niepełnosprawny pracownik posiada wykształcenie, kompetencje i potencjał i swoim zaangażowaniem rekompensuje właśnie te swoje uprawnienia, a więc 7-godzinny dzień pracy oraz dodatkowy urlop. Natomiast są pracodawcy, którzy jeszcze mają obawy przed zatrudnieniem. Te obawy wynikają z nieumiejętności zarządzania niepełnosprawnością, z obawami współpracowników, że będą musieli wykonywać dodatkowe prace za niepełnosprawnych współpracowników oraz z brakiem dobrej organizacji i jeszcze wiedzą na temat możliwości osób niepełnosprawnych. Od kilku lat osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie, aby zdobyć wykształcenie na poziomie wyższym, a więc mają już wiedzę, mają kompetencje i niosą za sobą jeszcze ten bonus w postaci dofinansowania do wynagrodzenia. A więc należy zatrudniać osoby niepełnosprawne i należy współpracować z osobami niepełnosprawnymi.
Użyła pani takiego określenia zarządzanie niepełnosprawnością. Co się pod tym kryje?
Pod tym hasłem, myślę, według mojej opinii, kryje się dobra organizacja pracy, stworzenie warunków w przestrzeni, przystosowanie miejsca pracy oraz właściwej, stworzenia właściwej atmosfery współpracy między wszystkimi pracownikami.
No właśnie, przed chwilą uświadomiłem sobie, że moja firma, Polskie Radio Pomorze i Kujaw, kompletnie nie jest przystosowane do zatrudnienia kogokolwiek niepełnosprawnego, bo jesteśmy dla niepełnosprawnych jak twierdza. To od drzwi się zaczyna.
Tak, natomiast no, też nie można wykluczyć zatrudnienia państwa osób, bo mówi pan, że budynek, którym się akurat aktualnie zajmujemy, no niestety posiada bariery architektoniczne, które uniemożliwiają, utrudniają samodzielne dotarcie, dostanie się do państwa budynku osobom z dysfunkcją narządu ruchu. Natomiast mamy też grę osób z innego rodzaju niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością dotyczącą narządu wzroku, narządu słuchu, więc te bariery architektoniczne akurat tej grupie osób nie przeszkadzają. Natomiast no, należy sobie zdać sprawę, że pracodawca, który chciałby zatrudnić osobę niepełnosprawną, no to też musi pomyśleć o tym, aby no, odpowiednio dostosować to miejsce pracy, aby one oprócz tego, aby umożliwiło danej osobie dostanie się do samego budynku, również stwarzało warunki komfortowego przemieszczania się po pomieszczeniach znajdujących się w tym budynku, jak również dotyczącego zaplecza socjalnego, tak, aby ten pracownik mógł skorzystać w pełni z wszystkich pomieszczeń, z których korzystają inni pracownicy.
No i to na pewno jest problem dla pracodawców i być może to właśnie ich trochę hamuje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisały porozumienie.
Tak, jest to porozumienie podpisane już w ubiegłym roku na szczeblu zarówno centralnym, jak i również lokalnym. To porozumienie jest o współpracy. Wspólnie z PFRON-em prowadzimy szkolenia dla osób niepełnosprawnych, jak i również dla pracodawców, którzy zatrudniają, bądź też chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Przynajmniej jedno takie szkolenie w kwartale jest w bydgoskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz najbliższe będzie we wrześniu. To jest taka jedna rzecz wspólna, którą robimy. Również z PFRON-em wspólnie w czerwcu będziemy prowadzić targi pracy, żeby jak najwięcej tutaj pracodawców chciało zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, zarówno i w Toruniu, zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i nasze budynki są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
No dobrze, ale co na takich szkoleniach? Zapraszamy osoby niepełnosprawne i co im mówimy?
Przede wszystkim z jakich świadczeń mogą korzystać, czyli mówimy też na temat renty socjalnej, renty inwalidzkiej. Z kolei PFRON tutaj wypowiada się w kwestii dofinansowania, czy też do wynagrodzeń, jakichkolwiek tutaj możliwości starania się, ubiegania się o dofinansowanie dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.
A na szkoleniu pracodawców?
Na szkoleniu pracodawców to jest łącznie i dla osób z niepełnosprawnością, jak i również dla pracodawców. Chcemy pokazać, że zatrudniając pracownika niepełnosprawnego, nic tak naprawdę nie tracą, mogą zyskać, bo raz, że mają dofinansowania, a dwa, wiele pracodawców też na przykład obawia się, że osoba, która jest osobą niepełnosprawną i ma na przykład rentę, że stracą dofinansowanie z PFRON-u. I tutaj w trakcie takich szkoleń wyjaśniamy, na czym to dofinansowanie polega. Głównie tutaj pracownicy z PFRON-u o tym mówią.
Pani Mirosława Lewandowska, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, jest zwolenniczką renty socjalnej, czy wolałaby, żeby niepełnosprawni znaleźli zatrudnienie?
No słuchajcie państwo, to jest bardzo trudny problem, ponieważ w zależności od tego, jak rodzina, jak rodzice pokierują daną osobę, może dana osoba mieć prawo do renty socjalnej, w przyszłości również do renty rodzinnej, jeżeli rodzice odejdą, bądź też do renty inwalidzkiej. Tylko jeżeli jest prawo do renty inwalidzkiej, to znaczy, że musi być wypracowany jakiś okres zatrudnienia i inwalidztwo musi powstać w trakcie zatrudnienia. W związku z tym, w przyszłości, jeżeli ta osoba, mając rentę inwalidzką, stara się już o rentę socjalną, no to są utrudnienia, bo do renty socjalnej musi powstać znowu inwalidztwa w trakcie nauki w szkole. W związku z tym się wyklucza jedno z drugim. Na przykład w piątek miałam taki przypadek. Osoba, która od 2003 roku pobiera rentę inwalidzką, wypracowała 4 lata pracy, w związku z tym ma prawo do tego świadczenia. Świadczenie wynosi 1300 zł, przyjmijmy. Inwalidztwo powstało od wyczerpania zasiłków chorobowych, bo była zatrudniona, wyczerpała zasiłki chorobowe, dostała rentę inwalidzką i pobiera tyle lat do 2018 roku. Na dzień dzisiejszy składa wniosek o rentę socjalną. Renta socjalna i automatycznie rodzice odeszli, miałaby prawo do renty socjalnej i do renty rodzinnej. Tutaj ma 1300, by dostała świadczenie, które by wynosiło ponad 2000, bo może pobierać 200% najniższej renty rodzinnej, ale nie może być. Już wyklucza, ponieważ inwalidztwo powstało w trakcie zatrudnienia. Tutaj musi być inwalidztwo w trakcie nauki w szkole. I sprawa się po prostu, dwutorowo, dwie ścieżki. I w drugą stronę jest tak samo sytuacja. Także to po prostu naprawdę jest bardzo trudny problem. Bo jeżeli jestem na rencie socjalnej i jeżeli to inwalidztwo znowu w drugą stronę powstało w trakcie nauki w szkole, to jeżeli podejmę zatrudnienie, jestem aktywna, to niestety muszę udokumentować jako kobieta 25-letni okres zatrudnienia, żeby dostać rentę inwalidzką, bo wtedy się nie liczy to inwalidztwo w trakcie nauki w szkole.
Także, że dość skomplikowana materia.
No więc właśnie, i ciężki problem. Nigdy nie podejmę decyzji, bo to wszystko zależy od niepełnosprawności danej osoby i od ścieżki, którą wybiorą też rodzice i dana osoba.
Wydarzenie o aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych miało tytuł Sięgnij po sukces, bo to zatrudnienie to jest sukces. To jest jakby ukoronowanie pewnej drogi. Pani Arleta Młynarczyk w ZUS-ie zajmuje się rehabilitacją leczniczą. To początek tej drogi, tak?
Tak, bo program rehabilitacji leczniczej polega na tym, aby przywrócić zdolność do pracy, tak? Czyli osoby, które w następnej choroby lub jakiegoś urazu są zagrożone jakąś niezdolnością, długotrwałą niezdolnością do pracy, ale po jej rehabilitacji jesteśmy w stanie tej osobie pomóc, jakoś wrócić do tej pracy. Dla takich osób prowadzimy rehabilitację leczniczą. Kierujemy na rehabilitację i u nas w Bydgoszczy i mamy na narząd ruchu i rehabilitację wyjazdową. Rehabilitacja jest skierowana do osób też pracujących zawodowo, tak? Czyli jeśli osoba ma jakąś chorobę i ta choroba może spowodować długotrwałą niezdolność do pracy, to może u nas w ZUS-ie złożyć taki wniosek o rehabilitację i lekarz orzecznik stwierdzi, czy jest ta potrzeba tej rehabilitacji, czy nie i na jakie schorzenie.
Jeśli
tak?
Stwierdzi, że jest, i na jakie wsparcie finansowe może liczyć?
W 100%. Tak, jako ZUS opłacamy zakwaterowanie, wyżywienie, całą rehabilitację, pomoc psychologiczną też w ośrodku i zwracamy też koszty przejazdu, jak za najtańszy środek komunikacji publicznej, tak, opłacany. Więc tak naprawdę, jeśli osoba nie pojedzie swoim prywatnym samochodem, tylko środkiem, to tak naprawdę w 100% ma zwróconą całą rehabilitację. Turnus trwa 24 dni.
I to starczy?
No nie zawsze, dlatego ZUS, osoba zawsze ma prawo po powrocie z rehabilitacji złożyć nowy wniosek, tak? I lekarz stwierdzi, czy ta choroba, bo nieraz osoba na przykład ma dwa schorzenia, na przykład narząd głosu i narząd ruchu, tak? Więc jednocześnie może być, mieć rehabilitację osobną na narząd ruchu i osobną na narząd głosu.
Powiedziałem, że sięgnij po sukces, to zatrudnienie, to jest końcowy etap. Panie Krzysztofie, po tej rehabilitacji leczniczej, co dalej? No, trochę mnie naprawili, trochę mnie podreperowali.
No wszystko zależy od tego, jakiej struktury organizmu dotyczy niepełnosprawność, jak i również jaki jest stopień uszkodzenia organizmu. W przypadku osób, które na przykład, nie wiem, doznały urazu kręgosłupa, tak? Czyli dana osoba po przebytym urazie kręgosłupa, po przebytej rehabilitacji leczniczej, nagle wraca do własnego domu, do własnego otoczenia. Okazuje się, że otoczenie, które aktualnie funkcjonowało, jest niedostosowane do jej potrzeb i wymaga zmian, tak, w tym otoczeniu, zmian, które pozwoliłyby jak najbardziej się uaktywnić, usamodzielnić i odnaleźć się w społeczeństwie, tak aby ta osoba nie po powrocie do domu nie zamknęła się w domu i odizolowała od świata, ale aby dążyła do tego, aby powrócić do tego społeczeństwa, powrócić do swojej dawnej aktywności, mimo że już na przykład no, na skutek tego urazu dana osoba porusza się na wózku, mimo tego poruszania się na wózku, aby była w stanie, żeby było osobą samodzielną, jak najbardziej samodzielną, jak najbardziej samodzielnie funkcjonującą. I dopiero po przejściu takiego procesu rehabilitacji społecznej, uspołecznienia się, odnalezienie się w otoczeniu, wymaga to czasem wielu nakładów finansowych, bo chodzi tu czas, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu, czasem chodzi w grę kwestia zamiany mieszkania, bądź
no dostosowania aktualnie posiadanego,
tak aby tej osobie umożliwić podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Zdajemy sobie też sprawę, że osoby niepełnosprawne mogą również też funkcjonować w formie telepracy, czyli pracując w domu. Natomiast też dążymy do tego, aby mimo wszystko dana osoba była osobą aktywną, była osobą, która dalej funkcjonuje w naszym społeczeństwie i która może czerpać, korzystać z tego, z dobroci, z dobroci społeczeństwa, jak również tego, z czego mogą korzystać osoby pełnosprawne.
No tak, ale swego czasu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy zrobiono specjalny podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zrobiono całą kampanię, przyjdźcie do teatru, uczestniczcie w życiu kulturalnym, no i wszystko spaliło na panewce. Nie było odzewu ze strony osób niepełnosprawnych. Jest to jakaś bariera psychiczna, jest to jakaś, no nie wiem.
No generalnie działając na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i również zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to, co jest realizowane przez ZUS i przez PFRON, należy działać dwutorowo. Czyli z informacją docierać zarówno do pracodawców, jak i również do samych osób niepełnosprawnych. I czasem wiele wysiłku trzeba poświęcić na to, aby przekonać same osoby niepełnosprawne do tego, aby one mogły podjąć zatrudnienie. Aby starały się spojrzeć na siebie jako na potencjalnego pracownika, zastanowić się, jaką pracę mogę wykonywać, bądź z jakich kursów mógłbym i szkoleń skorzystać tak, abym był przygotowany do odpowiedniej pracy i abym dążył do podjęcia tej pracy. Więc tak jak powiedziałem, trzeba działać dwutorowo. Wspierać, informować zarówno pracowników, jak i pracodawców, jak i również potencjalnych pracowników osoby niepełnosprawne.
No ale czy to nie jest tak, los mnie pokrzywdził, jestem osobą niepełnosprawną, w związku z czym należy mi się lepiej brać pieniądze z choćby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż próbować podejmować pracę?
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są środkami celowymi. Są przekazywane na takie zadania, które wyraźnie wspierają osoby niepełnosprawne w ich aktywizacji. Mamy takich naturalnych partnerów, organizacje pozarządowe i samorządy. To właśnie z tymi jednostkami współpracując, przekazując środki, realizujemy pewną strategię, żeby osoba niepełnosprawna zrehabilitowała się społecznie, czy to uczestnicząc w rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe, czy to w warsztatach terapii zajęciowej, czy zakładach aktywności zawodowej, i żeby poprzez te kolejne etapy zaczęła wierzyć w swoje możliwości, zaczęła nabywać kompetencji i zaczęła funkcjonować w społeczeństwie jako osoba całkowicie zrehabilitowana. Dodam tutaj może jeszcze, że wspólnie z ZUS-em chcemy też promować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych, pokazywać, jaki mają we wszystkich obszarach potencjał, i jedną z takich obszarów jest kultura. Kultura i sztuka. Zorganizowaliśmy wspólnie wystawę prac plastycznych w ZUS-ie osób niepełnosprawnych i muszę powiedzieć, że spotkała się z takim aplauzem i z tak pozytywnym odbiorem, że do dziś odbieramy telefony dotyczące zakupu prac.
Postawmy na razie kropkę w naszej rozmowie o tym, jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Za chwilę powrócimy do tego tematu.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kiedy słuchaliśmy piosenki, trochę prawdy o osobach niepełnosprawnych tutaj w studio usłyszałem. Panie Krzysztofie, jak w każdym społeczeństwie, jedni chcą, drudzy nie chcą. Jedni wolą korzystać, inni chcą osiągać sukces.
Znaczy właśnie, tutaj był wspomniany przykład Teatru Polskiego, kiedy stworzono możliwość osobom niepełnosprawnym na dostanie się do teatru i korzystanie z niego i okazało się, że nie cieszyło się to zbyt dużym odzewem. Ja tutaj bym nie dzielił społeczeństwa na osoby i pracowników na osoby niepełnosprawne i pełnosprawne, ponieważ to, czy ktoś chce pracować tak na dobrą sprawę oprócz tej niepełnosprawności, nie zależy tylko i wyłącznie od tej niepełnosprawności, ale również zależy od samego charakteru danej osoby, od jej podejścia. Jeżeli ktoś jest osobą aktywną, osobą ambitną, która chce podjąć tą pracę, to mi się wydaje, że tą pracę podejmie. Na tym spotkaniu, które miało miejsce w piątek, były przedstawione dwa przykłady osób niepełnosprawnych, osób, które mimo niepełnosprawności osiągnęły sukces w pracy, które cieszą się tym, że mogą pracować, które pomimo dosyć długiej drogi prowadzącej do podjęcia tego zatrudnienia osiągnęły sukces, a im tym sukcesem było podjęcie pracy, która sprawia im przyjemność i daje im satysfakcję. Więc tutaj to, czy dana osoba chce pracować, jak gdyby też nie do końca jest zależne tylko i wyłącznie od samej niepełnosprawności, ale od charakteru, od podejścia tej osoby do życia.
No i
Z drugiej strony też pojawiają się sygnały od pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy sobie cenią pracowników niepełnosprawnych, ponieważ dana osoba niepełnosprawna, przytaczałem przykład osób niepełnosprawnych, które tak cieszą się z tego tytułu i że udało im się znaleźć pracę, znaleźć zatrudnienie, że są bardzo wydajnymi pracownikami, którzy przykładają się do wykonywanej pracy i są chwaleni, tak, ponieważ tym osobom zależy na tej pracy, ponieważ wiedzą, ile trudu kosztowało
Zdobycie tej pracy,
więc tą pracę po prostu szanują.
Właśnie, wspomniałem o rodzinie, bo to także od rodziny bardzo wiele zależy. Jeśli my mówimy w tej chwili o tym, że mamy rodziny dysfunkcyjne z pokolenia na pokolenie, rodziny, które korzystają z socjalnej pomocy państwa z pokolenia na pokolenie, to w przypadku osób niepełnosprawnych w rodzinie także wiele zależy od tego, jakie będzie stosunek najbliższych do osoby niepełnosprawnej. Siedź w domu, nic nie rób, my się tobą zaopiekujemy, albo powalcz o to, żebyś wrócił w miarę do normalnego życia.
Oczywiście, że tak, wszystko zależy przede wszystkim od psychiki samej osoby niepełnosprawnej i od podejścia rodziny do tego. Jeżeli to jest rodzina, która korzysta tylko i wyłącznie z opieki społecznej, różnych form opieki i w tej rodzinie jest niepełnosprawność, osoba z niepełnosprawnością, to jest tylko konsumpcyjne podejście do życia. Jeżeli jest osoba, która tutaj, jak pan Krzysztof mówi, ambitna, która chce się rozwijać, to po prostu są warunki i tutaj mówimy, że są możliwości dofinansowania na różnego rodzaju tutaj sprzęt rehabilitacyjny i dostosowanie danej osoby do życia. A musimy też powiedzieć, że są osoby, które były czynne zawodowo i niepełnosprawność nastąpiła w trakcie już w wieku dorosłym. I to jest najbardziej tragiczne, bo osoba czynna, zawodowa, aktywna, pracująca, nagle skok do wody i jest całkowita niepełnosprawność. I wtedy trzeba się po prostu uporać i z psychiką danej osoby i wtedy dostosować siebie i swoje jakieś tam funkcje życiowe do tego, żeby dalej być czynną osobą. No tak ja uważam, takie jest moje stanowisko.
Padło tutaj jedno słowo bardzo ważne, ambicja, bo oprócz tych wszystkich wsparć, o których dzisiaj mówimy, o tych możliwościach finansowych, które państwo stwarza, ważne jest też takie postawienie na swoim. Ja wrócę do społeczeństwa.
Tak. I to dotyczy dwóch momentów w życiu osób niepełnosprawnych. Pierwszy, jeżeli dotyczy to dziecka, a więc osoby, która urodziła się z niepełnosprawnością. Drugie, osoby, która nabyła niepełnosprawność w trakcie pracy zawodowej. W pierwszym przypadku, za każdym razem, kiedy spotykam się z osobami niepełnosprawnymi, osoby te podkreślają, jeżeli są aktywne, to rodzice. To ich upór, ich determinacja, ich ambicje plus moje ambicje spowodowały, że osiągnąłem sukces w życiu. nieważne jak wyglądam, ważne co sobą reprezentuję.
I co umiem.
Nie ma tu, w przypadku mówimy o pracownikach, nie ma pracowników pełnosprawnych, niepełnosprawnych. Są kompetentni, niekompetentni i to już wszyscy wiemy tutaj, żeśmy to jakby ustalili wcześniej. Natomiast przy powrocie osoby po chorobie czy wypadku, myślę, że najistotniejszym problemem jest praca z psychologiem. Musi się osoba niepełnosprawna na nowo przekonać, że pomimo nabytej niepełnosprawności dalej jest sobą, dalej ma tą samą wiedzę, te same kompetencje, ma tylko ograniczenia i aby te ograniczenia zniwelować, ma prawo skorzystać z zadań, z programów, które dofinansowują sprzęt niwelujący
właśnie
skutki.
I z pieniędzy przede wszystkim, bo ten sprzęt w wielu przypadkach bywa bardzo, bardzo drogi. Pan Krzysztof powiedział, że gdyby nie miał takiego lekkiego wózka specjalnego, no nie mógłby się poruszać.
Tak, no sprzęt, który posiadamy, który ja posiadam i posiadam inne osoby niepełnosprawne, ma zadanie zrekompensować, jak największy stopniu zrekompensować nam nasze ograniczenia. Ten sprzęt powinien być indywidualnie dobrany do naszych potrzeb i możliwości. Tak więc podałem przykład swojej osoby. Mój wózek, na którym się poruszam, jest wózkiem lekkim, wózkiem niewielkim, dzięki czemu jestem w stanie samodzielnie się na nim poruszać, jak i również poruszając się samochodem, zapakować go do auta, jak i również samodzielnie wyciągnąć z samochodu. Czyli w tym momencie staję się osobą niezależną, samodzielną, która po wyjściu z domu może wsiąść do samochodu, samochodem podjechać do miejsca pracy.
No właśnie, kiedy pana prezydent Bruski zatrudniał, wziął pod uwagę ten swój budynek, ratusz, jak pan tam będzie funkcjonował?
Ale budynek jest dostosowany.
Jest dostosowany.
Tak.
No właśnie, to chciałem usłyszeć. Proszę.
Znaczy był już wcześniej dostosowany, zanim podjąłem tę pracę. Natomiast patrząc pod kątem tutaj właśnie tego, w jaki sposób, jaką kluczową rolę odgrywa sprzęt, który ma zadanie skompensować jak gdyby tą naszą niepełnosprawność, on odgrywa bardzo kluczową, istotną bardzo rolę. Ponieważ jeżeli ja bym nie posiadał po pierwsze dostosowanego samochodu, o ile w mieście jestem w stanie poruszać się komunikacją miejską z uwagi na fakt, że mamy autobusy niskopodłogowe, coraz więcej tramwajów niskopodłogowych, jeżeli byłbym mieszkańcem wsi, małego miasteczka, gdzie nie mogę skorzystać z komunikacji dostosowanej, jeżeli nie posiadam samochodu, który się nie mogę przemieszczać,
jestem więźniem we własnym domu.
Jestem we własnym domu, nie daj Boże jeszcze nie posiadam dobrze dostosowanego do siebie wózka, który zamiast ważyć 10 kg waży 20 i praktycznie poruszanie się nim nastręcza mi dużo problemów i zniechęca mnie w ogóle do jakiejś aktywności, no to w tym momencie byłbym osobą zamkniętą w domu, tak? Która no, nie myślałaby w ogóle o podjęciu pracy zawodowej z uwagi na fakt, że nie jestem zrehabilitowany społecznie, ponieważ siedzę zamknięty w domu, nie mam kontaktu z otoczeniem. Praktycznie, no...
Tak jak mówiliśmy, najpierw rehabilitacja lecznicza, później społeczna.
Rehabilitacja zawodowa, czyli jak gdyby takim ostatnim etapem, jak gdyby jest ta forma, jest to rehabilitacja zawodowa. Natomiast to ten sprzęt odgrywa bardzo istotną i kluczową rolę w tym momencie. Ja tutaj patrzę pod kątem osób poruszających się na wózkach, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że ten sprzęt stanowi bardzo duże ułatwienie, również i kompensację w przypadku osób z dysfunkcją narządu, chociażby wzroku. Postęp techniki jest ogromny w tym zakresie i praktycznie umożliwia osobom niewidomym, niedowidzącym i niedowidomym o wiele bardziej ułatwia funkcjonowanie, jak i również osobom niesłyszącym i z innymi niepełnosprawnościami.
No dobrze, ale takie protezy słuchu czy protezy kończyn to są duże pieniądze.
Tak. Niekiedy bardzo duże. I tutaj system, o jaki opiera się fundusz, stara się kierować środki do osób niepełnosprawnych w dwojaki sposób. Poprzez zadania, jakie realizują samorządy na szczeblu powiatowym, tak zwanego algorytmu. W roku ubiegłym w naszym regionie była to kwota ponad 40 milionów złotych, ale żeby bardziej jeszcze wspierać osoby niepełnosprawne, fundusz uruchomił program Aktywny Samorząd. I tutaj jest kilka obszarów, z których osoby niepełnosprawne mogą zaopatrzyć się w bardzo nowoczesny sprzęt. Wspomniał pan redaktor tutaj o protezach. Ja chciałabym podać przykład dwóch dwóch osób, które uzyskały na najnowszej technologii protezy. Jeden z panów to jest weterynarz, który stracił dłonie, ręce w wyniku wybuchu chemikaliów po oprotezowaniu, i to weterynarz pracujący na terenie wiejskim. Po oprotezowaniu jest dalej czynny zawodowo, może realizować się. A koszt tych protez około 200 tysięcy był. Mamy też panią, która otrzymała protezę nogi, około 80 tysięcy i pracuje dalej. To jest taka wymierna pomoc i jak nieraz rozmawiamy, to jakby nawet jesteśmy osobiście dumni i mamy satysfakcję, że w taki sposób możemy pomagać. Ale tak jak kolega tu powiedział, pan pełnomocnik, mamy jeszcze szereg pomocy dla osób z innymi niepełnosprawnościami. I należy tu wspomnieć naprawdę możliwość dofinansowania do zakupu sprzętu dla osób niewidomych i niedosłyszących.
No dobrze, ale pan Krzysztof powiedział, inna jest sytuacja niepełnosprawnego, który mieszka w Bydgoszczy, a inna jest sytuacja niepełnosprawnego, który mieszka we wsi Głucha Dolna. Jak docierać do tych osób, do tych w tych małych środowiskach, w tych wiejskich, w tych małomiasteczkowych?
Właśnie dlatego 10 lat temu decyzją zarządu pomoc została przekazana do powiatów, bo ważne jest, aby ona była jak najbliżej osób niepełnosprawnych. I z tej pomocy korzystają także ludzie, osoby z niepełnosprawnościami z najmniejszych miejscowości i ze wsi. Natomiast kwestia pozostaje, myślę, bardzo istotna, kwestia transportu. To jest kwestia, która może być nieuregulowana w przypadku małych miejscowości i wsi.
I na to nie mają te samorządy po prostu pieniędzy. Czy wy w jakikolwiek sposób ingerujecie finansowo?
Owszem, mamy program, który umożliwia zakup pojazdu placówkom edukacyjnym, warsztatom terapii zajęciowej, zakładom aktywności zawodowej, zakup samochodu, autobusu do przewozu tych osób niepełnosprawnych.
Ja w sumie bardzo rozumiem sytuację psychiczną takich osób niepełnosprawnych. No, przez los zostałem pokrzywdzony, dajcie mi święty spokój. I tu przede wszystkim chyba powinniśmy apelować do otoczenia, do rodziny, by postarać się tak rozmawiać ze swoim najbliższym niepełnosprawnym, by on zechciał powalczyć. Zechciał powalczyć o choćby tę pracę.
Przede wszystkim tak rozmawiać z niepełnosprawnym, w zależności od tego, jeżeli to jest dziecko, które jest od urodzenia niepełnosprawne, no to przede wszystkim pokierować w ten sposób, żeby po prostu mu umożliwić jakieś nabycie umiejętności, nabycie wykształcenia, a później otworzyć. Następna sytuacja, jeżeli to jest właśnie osoba dorosła, która jak gdyby nabyła tą niepełnosprawność, no to wtedy ta osoba musi się zmierzyć ze swoim losem, przede wszystkim to, co ją spotkało, pogodzić się z tym. Wielka praca z psychologiem, tak jak tutaj już państwo przedmówcy mówili. No i wrócić do społeczeństwa, oczywiście znowu przy pomocy najbliższych, przy pomocy otoczenia. Może nawet łatwiej, mnie się tak wydaje, nie wiem, nigdy nie jestem w takiej sytuacji, nie miałam, nie wiem komu łatwiej. Wydaje mi się, że jeżeli dana osoba się pogodzi z sobą, ze swoim losem, ze swoją niepełnosprawnością, to może łatwiej wyjść z domu, aniżeli takiej osobie, która się urodziła i niepełnosprawna i rodzina się nie pogodziła z tą tragedią, która ich spotkała, no to wtedy po prostu to też rzutuje chyba na samą osobę niepełnosprawną.
No ale teraz weźmy pod uwagę taką sytuację. Mam dziecko z jakąś tam niepełnosprawnością, bardzo dbam o to, by się uczyło, by zdobyło wykształcenie, nawet kończy studia, powiedzmy jest prawnikiem. Jak wygląda dalej jego sytuacja na rynku pracy?
Bardzo dobry przykład, panie redaktorze, dlatego że znam osobiście osobę, która młodą osobę. Proszę sobie wyobrazić, że oprócz tego, że urodziła się z porażeniem mózgowym, to w wyniku jakichś okoliczności utraciła prawie całkowicie wzrok. Ukończyła studia, jest prawnikiem, dzięki rodzicom i ich determinacji. Do tego ambicja powodowała, że przeszła przez etap edukacji bardzo dobrze. W tej chwili jest dyrektorem jednej z jednostek, zarządza grupą ludzi, jest szczęśliwym rodzicem dwójki dzieci i realizuje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Bardzo krzepiący przykład. Dzisiaj rozmawialiśmy w naszym studiu o tym, jak sięgnąć po sukces, kiedy jest się osobą niepełnosprawną, czyli jak wzmocnić swoje możliwości aktywności zawodowej i społecznej. Myślę, że ta rozmowa powinna przekonać otoczenie osób niepełnosprawnych i same osoby niepełnosprawne, że warto. Ktoś wspomniał z Państwa tutaj o targach pracy, które mają być niebawem.
W czerwcu będą.
Tak. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jesteśmy już w kontakcie z pracodawcami. Będziemy zachęcać i głośno mówić o tym, żeby zarówno osoby niepełnosprawne, jak i pracodawcy chcący zatrudnić osoby niepełnosprawne przybyli i mogli uzyskać wszelką informację i pomoc.
Dziękuję pięknie, a naszymi gośćmi byli z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy pani Krystyna Michałek, pani Arleta Młynarczyk i pani Mirosława Lewandowska. Dziękuję paniom pięknie.
Dziękuję.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowała pani dyrektor Aleksandra Gierej.
Dziękuję.
A pełnomocnika prezydenta Bydgoszczy do spraw osób niepełnosprawnych pan Krzysztof Kranc.
Dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.